pozwolił nam się dzisiaj spotkać przed Jego obliczem. Pozwolił nam przybliżyć się do Niego w modlitwach, pieśniach, który okazuje swoją troskę i swoją miłość dla nas. Chciałem, żebyśmy omówili sobie słowo z Dziejów Apostolskich z 20 rozdziału. Od 7 wiersza. Nasi bracia, którzy żyli tak w czasach, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi w ciele i później, kiedy odszedł do Ojca, do nieba, przeżywali różne doświadczenia w czasie swojej pielgrzymki i niektóre z nich możemy czytać w Dziejach Apostolskich. Widzimy, że w ich życiu zdarzały się takie przypadki, czasami takie dziwne, wydawałoby się. Czytamy tutaj o upadku pewnego młodzieńca z okna z trzeciego piętra. Przeczytajmy sobie te słowa. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem, spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: nie trwóźcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo aż do świtania i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Chciałem powiedzieć takie pewne sprawy, które tak też do mnie docierają z tego słowa. Widzimy, że Paweł miał wiele do powiedzenia na temat swojego mistrza, na temat swojego Zbawiciela, na temat tego, który go wyrwał z jego grzesznego życia. Jemu wystarczyło, a w sam raz jeszcze na pożegnanie, żeby spędzić z nimi noc, opowiadając o swoim Panu. Dzielił się swoją radością, swoją miłością i pragnął, żeby ten jego Pan był mocno ugruntowany w tych, których pozostawić musiał teraz, odchodząc w inne miejsce. Paweł miał wielkie pragnienie, aby Jezus był mocno ugruntowany w każdym człowieku, aby każdy mógł być czysty jak ta niewiasta, nieskalany, taki postawiony zupełnie czysty przed obliczem Ojca w Jezusie Chrystusie. I to pragnienie realizował Paweł dokładnie i starannie. Widzimy, że rozmawiali o Panu, on wykładał im Słowo Boże, wykładał im to, co było o Jezusie powiedziane i co mają w Jezusie Chrystusie. I dzieląc się tym, w czasie tego ten młodzieniec już nie wytrzymuje, wypada z tego okna. Chciałem, żebyśmy zwrócili na coś takiego uwagę tak samo, że ten młodzieniec miał wielkie pragnienie słuchania tego, co mówi Paweł. On nie poszedł spać, on został, aby posłuchać coś jeszcze. Ale tak jak kiedyś uczniowie w ogrodzie Getseman zasnęli, kiedy Pan Jezus Chrystus toczył bój. Powiedział, że duch jest ochotny, ale ciało mdłe. I ten młodzieniec mógł doświadczyć, że jego ciało było mdłe, chociaż ochotnie chciał słuchać Pawła. Nie mówił, pójdę sobie. On wiedział, że Paweł odjedzie i on już go nie będzie mógł usłyszeć może następnym razem. I chciał go wysłuchać do końca. Wielkie pragnienie i zarazem jakby uderzenie w to pragnienie. Uderzenie, bo przecież upadek z tego okna to był dla niego wielki szok, musiał być uderzenie momentalne. I czasami jest tak, że człowiek próbuje się przybliżać tak samo do Boga i spada na niego jakieś uderzenie, doświadczenie jakby. Czy ono musiałoby teraz spowodować to, żeby człowiek odwrócił się od Boga, czy raczej spowodować to, żeby jeszcze bardziej się do Niego przybliżył? Widzimy, że kiedy Paweł przypadł do tego młodzieńca, a kiedy oni go podnieśli nieżywego, to jednak kiedy Paweł go wziął w swoje ramiona, to coś się stało z nim. On ożył. Paweł im głosił żywe, prawdziwe słowo. Taki podobny przypadek kiedyś się zdarzył z Eliaszem, kiedy on przyszedł do tej niewiasty i kiedy był wielki głód, I syn tej niewiasty zachorował na śmierć. I wtedy ta niewiasta poprosiła Eliasza. I on wziął tego chłopca do siebie i też otulił go swymi ramionami, modlił się do Boga i coś się stało. Ten chłopiec ożył. Takie dwa podobne przypadki i długi rozdział czasu między jednym a drugim przypadkiem. Ale ten sam Pan. Z jednego i z drugiego chłopca, jakbyśmy tak wzięli, odeszła dusza. I w tym momencie pozostawało jakby same ciało, ale kiedy sługa Boży podszedł do tego ciała, to Bóg uczynił cud i wrócił duszę do ciała. Tak jest dokładnie tłumaczone w grecki, że gdyż Paweł powiedział, gdyż dusza jego jest w nim. Dokładnie, to jest, że żyje. To się równoznaczy, bo dusza powoduje, że nasze ciała żyją. Jeżeli ona uchodzi z tego ciała, uchodzi jej życie. Ciało samo w sobie już się nie może poruszać. Jak wielkie znaczenie to miało dla tego chłopca, że jego dusza mogła powrócić z powrotem. Ja myślę, że on mógł z radością posłuchać dalej, co Paweł miał do powiedzenia na temat, który go tak bardzo interesował. A oprócz tego mógł jeszcze coś uczynić tutaj na ziemi dla swego Pana, o którym słuchał, którego tak bardzo pokochał. A zarazem mogłoby się zdarzyć coś innego. To mógłby być ostatni dzień w życiu tego chłopca. On mógłby upaść i Bóg mógłby już mu nie przywrócić życia. On mógłby już zakończyć w tym momencie swoje życie. Prawda? Zobaczmy, że człowiek nie wie, co się zdarzy w jednej chwili. Może być na zgromadzeniu, chwalić swego Pana, cieszyć się i radować i za chwilę może nie żyć. I popatrzmy, jak bardzo obrazuje nam też tutaj Bóg, żebyśmy zawsze byli czujni i trzeźwi w zgromadzeniu, poza zgromadzeniem. Abyśmy uwielbiając Pana zawsze otwarci byli i skierowani ku Niemu. I to jest tak dla nas bardzo ważne. Nasze życie ma być zawsze skoncentrowane na tym, którego kochamy. I choćbyśmy nawet zasnęli pewnego dnia, tak jak te panny mądre też zasnęły, jednak przeżyły. Jednak kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, to darował życie. Widzimy, że czasami może w życiu chrześcijanina zdarzyć się, że zaśnie, ale tym, który nigdy nie zasypia, jest Jezus Chrystus i On uratuje każdego swego sługę. Chciałbym, żebyśmy tak na pewien czas przeszli do Starego Testamentu, do 5 Mojżeszowej. Piąta Mojżeszowa i 4 rozdział. Ja myślę, że ten chłopiec już więcej na oknie nie siadł, kiedy słuchał Słowa Bożego. Już więcej nie siadał w niebezpiecznym miejscu. To też na pewno było doświadczenie, które przeżył. Tak samo jak chrześcijanin, który gdzieś doznał upadku w jakimś momencie, wie, że musi być czujny i trzeźwy. I już w tym miejscu, kiedy znowu się znajdzie, już zachowuje się inaczej. Już nie podchodzi lekceważąco. Nie mówi, ach, wszystko jest w ręku Boga. To jest prawdą, ale człowiek nie może kusić, nie może wystawiać na pokuszenie. Musi być taki normalny przed Bogiem. 4 rozdział 5 Mojżeszowej. Inny sługa Boży, Mojżesz, i on staje tak samo przed swoim ludem, który powierzył mu Bóg, aby go prowadził i aby go pouczał, i mówi im słowa, kieruje do Izraela takie słowa. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana naszego Boga, które ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora, jak każdego, który poszedł za Baal Peorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg. abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który ja wam dziś nadaję? Popatrzmy, ten sługa w tamtym czasie otrzymał zakon z rąk Boga i przekazywał go temu ludowi, pouczał go i dawał mu rozkazania Pana, Boga swojego, aby oni wiedzieli, czego się mają trzymać. I sługa Paweł, który otrzymał także przykazania od Jezusa Chrystusa i teraz uczy ludu, jak mają postępować, aby było w nich widoczne to, że należą do Jezusa Chrystusa. Widać było tą mądrość Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo, łaskę, miłość. Aby to wszystko mogło być widoczne, tak samo Paweł przekazywał i w tamtym czasie, i w innych różnych miejscach, pisząc też listy. Ale też popatrzmy, że tu było też już tak powiedziane, że każdy, który przylgnął do Boga, zachował życie swoje. Ale każdy, który odwrócił swoje oczy od Boga, stracił je. I tak bardzo ważne, ponieważ to pouczenie nie przestało istnieć i dzisiaj. Każdy z nas, którzy skierowaliśmy oczy na Jezusa Chrystusa i trzyma je mocno w tym kierunku zwrócone, czerpie z łask Pana, żyje dotychczas zachowany przez Jezusa Chrystusa. Ale kiedy odwraca swoje oczy, ginie. Wszystko, co jest poza Jezusem Chrystusem, jest bożkiem dla człowieka. Jedynym, który prowadzi do Boga, jest Jezus Chrystus. I tutaj jest bardzo ważne, żeby chrześcijanin zrozumiał, że coś się stało. Że chrześcijaństwo to nie zostało tylko założone, żeby człowiek mógł, powiedzmy, zaklaskać w ręce, zatańczyć, co jest bardzo wspaniałe i bardzo dobre. Ale by też wiedział, czego ma się trzymać. Dlatego Paweł nie zaniedbywał tego czasu nauczania, aby przekazać wszystkim słuchającym, czego się mają trzymać, aby żyć. Aby kiedy on odejdzie, oni by wiedzieli, jakie są przykazania Pana, naszego Jezusa Chrystusa. O czym one mówią? W jakim kierunku prowadzą? Tak jest wspaniałe, że chrześcijaństwo nie jest niemądre. Ono jest właśnie mądre, bo wie się, czego ma się trzymać. Przykazania Jezusa Chrystusa są nam znane. Wiemy, co Pan Jezus Chrystus wymaga od swoich uczniów. Co mówi na dany temat. I co mówi, co powinniśmy uczynić. Jak nas zabezpiecza i jak nami kieruje. Bóg powiedział, że jeżeli Izrael będzie z Bogiem, to Bóg będzie z Izraelem zawsze i będzie im błogosławił. A chrześcijanin, jeżeli będzie ze swoim Panem, to Pan Jezus będzie zawsze z chrześcijaninem i będzie mu błogosławił. Te słowa nadal są aktualne i tak bardzo wspaniałe dla nas, ponieważ każdy chrześcijanin jest żywym świadectwem tych słów, że Pan Jezus Chrystus jest z nami aż do skończenia tego świata. Nigdy nie zostawi tego, który należy do Niego. I po tym też ludzie, którzy nas widzą, prawda, Pan Jezus powiedział, mogą rozpoznać, jaki jest nasz Pan. Jak wielki, potężny, jak pełen miłosierdzia i łaski i przebaczenia. Po tym, jak chrześcijanin przebacza, prawda, jak okazuje miłosierdzie, jak okazuje litość, miłość, wytrwałość w chodzeniu z Panem, gotowość do służenia swemu mistrzowi. Po tym też ludzie tego świata mogą rozpoznać mądrość chrześcijaństwa i to nowe życie, którym darzy Jezus Chrystus. Tak samo jak oni wtedy mogli po Izraelu rozpoznać, jaki jest Bóg, ten, który jest Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne. Tak samo i po nas ludzie mogą rozpoznać, jaki jest Pan Jezus Chrystus. Wielki, potężny, pełen łaski i chwały. Ten, który napełnił sobą wszystko. My dzisiaj jesteśmy tymi, do których Pan kieruje słowo. Oto uczymy się, jak żyć, aby ludzie tego świata widzieli w nas Jezusa. Jego prawo. Prawo miłości. Prawo łaski. Prawo krwi i zwycięstwa. Prawo zbawienia. I przychodzenia do Boga. I to jest zakon Chrystusowy, o którym czytamy w Nowym Testamencie. że my żyjemy teraz pod takim zakonem, pod zakonem Jezusa Chrystusa, którego przykazania uczymy się w każdym zgromadzeniu. I tak samo jak Mojżesz nie zaniedbał, żeby Izrael poznał prawdziwie, co powiedział Bóg, Paweł nie zaniedbał, żeby chrześcijanie mogli prawdziwie poznać, co to znaczy to, co mówi Bóg. Tak samo my dzisiaj uczymy się, abyśmy mogli prawdziwie znać, co to znaczy wiedzieć, co mówi Bóg i do czego to nas zobowiązuje. Popatrzmy, co mówi dalej tutaj Mojżesz do Izraela. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiło od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Widzimy, jaką wspaniałą tak samo lekcję Izrael otrzymywał. Oni musieli pilnować tego, co otrzymali od Pana na samym początku. Każdy z nas, ludzi wierzących, otrzymaliśmy wspaniałe wyjście z ciemności. Zajaśniała nam światłość Jezusa i zaczęliśmy rozkoszować się tą światłością. Zaczęliśmy rozkoszować się każdym słowem Jezusa Chrystusa i stało się to dla nas wielkim błogosławieństwem. A teraz Pan mówi, wytrwaj w tym do końca. Nie strać tego. Nie sprzedaj to za coś z tego świata. Za jakiegoś bożka. Tylko trzymaj to mocno, abyś wiedział, jak mocarną dłonią wyprowadził Cię Twój Pan spośród grzechów Twoich, spośród Twoich niemocy, spośród Twoich ciężarów, które Ci przeszkadzały, abyś mógł być wolny. I to jest takie wspaniałe, że chrześcijanin wie, co to znaczy wyjść z ciemności. Izrael wiedział, co to znaczy wyjść z Egiptu. Kiedy plagi spadały na Egipt, a Izraela one nie dotykały. Kiedy Morze Czerwone się rozstąpiło przed nimi, oni przeszli suchą nogą, a Egipcjanie potonęli. Później będziemy jeszcze mówić o tym. Widzimy, że im dane było przystąpić do góry, z której przemówił Pan, Bóg Wszechmogący. I tak jakbym czytał dalej, oni nie widzieli Go, ale głos Jego usłyszeli i zadrżeli ze strachu i mówili do Mojżesza, Ty raczej przekazuj nam to wszystko, gdyż my się boimy Pana. A przecież czy dzisiaj coś się zmieniło? Z drżeniem i z bojaźnią będzie sprawował zbawienie swoje. Chrześcijanin jest tak samo bojącym się Pana. Ma bojaźń Bożą w sercu swoim. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, gdyż my wiemy, jaki jest wielki Bóg. Świat błądzi, chodzi w ciemnościach, ale chrześcijanie znają swego Boga. Tak? Wiedzą, kto to jest. Wiedzą, co On nam dał, czym nas obdarzył i ku czemu nas pokierował. Wiedzą, jak nas miłuje i co przygotował dla nas, abyśmy to strzegli do końca naszych dni. I znowuż jakby następne słowa, strzeżcie silnie dusz waszych. Następne słowa, które mówią o tym, aby człowiek, który był w tym czasie Izraelitą i chodził z Mojżeszem, usłyszał, że ma strzec swojej duszy. Psalm, który czytałem przed słowem wcześniej, mówił nam o tym, że cóż człowiek da za duszę swoją. Choćby zebrał skarby całej ziemi, i tak nie będzie mógł sobie kupić życia, ponieważ okup za duszę jest zbyt wielki, żeby człowiek mógł za niego zapłacić. Ten okup zapłacił nasz Pan Jezus Chrystus. I my mamy strzec tego, z czym On nas obdarzył. Co On spowodował? On oczyścił dusze nasze od pragnień światowych, tak? Od pragnienia tego świata, od zabaw, pijaństw, słuchania różnych rzeczy czy opowiastek tego świata. Nasza dusza już do tego nie lgnie. Ona lgnie do tego, co jest od Boga. To uczynił Jezus Chrystus. Odwrócił nasze dusze od nieprawości do czystości. Do tego, byśmy patrzyli ku Bogu i abyśmy wiedzieli, to jest nasz Ojciec w niebie. Ojciec, który nas kocha i który miłuje nas swoją wielką miłością. Który mówił do każdego z nas, synem moim jesteś, córką moją jesteś. Dziś oczyściłem Cię z Twoich grzechów. Dziś przywołałem Cię do siebie, abyś mógł być ze mną, ale trwaj, strzeż tego, nie rozdaj, nie zgub gdzieś po drodze. Trzymaj to jak największy skarb, to, co Pan uczynił z Twoją i z moją duszą. Umartwiaj, jeżeli Twoje ciało by chciało znowuż wpłynąć na duszę, żeby ona poszła w stronę tego świata. I nie pozwól, żeby Twoja dusza ponownie nauczyła się, jak korzystać z tego świata i korzystać z Boga. Ale zawsze mamy wiedzieć, że Bóg nie pozwoli, żeby człowiek korzystał z dwóch stołów naraz. Że może tylko spożywać ze stołu Pańskiego albo ze stołu tego świata. Dlatego mamy strzec usilnie dusz naszych, aby lgnąć do Boga. I tutaj jest dalej od 23 wiersza. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana waszego Boga, które zawarł z wami i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan twój Bóg. Gdyż Pan twój Bóg jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się w tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana waszego Boga, pobudzając go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło, doszczętnie wyginiecie z tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. Ja wam mogę coś powiedzieć. Te słowa, kiedy czytałem, to do mnie dotarło, że i dzisiaj chrześcijanie są rozproszeni dlatego, że mają jakichś swoich bożków. Jakiś ludzi, którzy stoją im przed oczami, zasłaniają im Chrystusa i to jest taki bożek lub taki bożek, ktoś, kto się jakoś inaczej nazywa. I dlatego są rozproszeni. Kiedy czytamy list do Koryntian, Paweł im tłumaczy, dlaczego nie ma w nich jedności. Dlatego, że jeden poszedł za tym, drugi za tym, trzeci za tym. A nie usłyszeli naprawdę, co Bóg chce uczynić na ziemi. My powinniśmy usłyszeć Boga, aby wiedzieć, co Bóg chce z nami uczynić. Abyśmy mogli wypełnić wolę Boga, że Kościół ma być jeden. I taki Kościół jest w sercach ludu Bożego założony. Tak jak Izrael miał być jeden, niepowtarzalny i nigdy nie będzie powtórzony Izrael. Tak jak Kościół Jezusa Chrystusa nigdy nie będzie powtórzony. On jest jeden, niezamienialny, zawsze ten sam. Pełen słuchania, co mówi Jezus Chrystus i pełen pragnienia, aby Słowo Jego zostało wykonane przez Ciebie i przeze mnie. Gdziekolwiek jesteśmy, mamy chodzić w Duchu Chrystusowym, czynić to samo, co nasz Pan. On przyszedł zebrać w jedno wszystkie rozproszone owce, aby one już wiedziały, kim jest ich pasterz. Aby nie chodziły zagubione po różnych miejscach, ale by przychodziły zawsze do tego prawdziwego, do Jezusa Chrystusa. On jest dobrym pasterzem, tak? On zna każdą owcę po imieniu. Mnie i Ciebie zna. Wie, jak się zatroszczyć o nas. Gdziekolwiek jesteśmy, On jest z nami. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam Pan. I tak, kiedy czytałem te słowa, zobaczyłem, dzisiaj chrześcijanie dlatego są rozproszeni, gdyż nie patrzą rzetelnie ku Bogu. Ich oczy gdzieś błądzą. Ale my, jeżeli chcemy słuchać Boga i chcemy być Mu posłuszni, musimy oczyścić serca od zmazy, rozłamów czy czegokolwiek. Musimy mieć jedno serce, jedne usta, jednego ducha i jedno pragnienie. Ale Pan powiedział, te słowa też do mnie dotarły, że nawet w tym rozproszeniu i będziecie tam szukać Pana swego Boga, 29 wiersz, znajdziesz Go, jeżeli Go będziesz szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli, spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię, ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiął. To jest takie wspaniałe widzieć, że nawet w tym wszystkim Pan dociera do serc ludu swego i mówi, nie tak, nie tego chciałem, nie to, nie o tym myślałem. Moim zamiarem było, żeby był jeden lud. Lud, który ma jednego Pana, Jezusa Chrystusa. I o tym też będę czytał z Nowego Testamentu, bo to jest wszystko prawda. I który chodzi pod jednym sztandarem, tak? Sztandarem, na którym jest wypisane imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Który ma jedno imię, które wzywa, tak? Jezus Chrystus, który zmierza do jednego miejsca, do nieba, do bycia tam, gdzie jest nasz Pan Jezus Chrystus. I który ma wielkie pragnienie, aby wszyscy doszli do tego miejsca. To jest taka lekcja, która jest tak bardzo potrzebna i nam, jeżeli chcemy być z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Abyśmy mogli być z Panem, musimy być jako On. Musimy szukać Jego całym sercem, całą duszą i siłą. A On powiedział, że jeżeli Go ktoś szuka, to da Mu się znaleźć. I wtedy człowiek, który znajduje Pana, znajduje wolę Jego i ma poznanie, co powinien robić, jeżeli chce być ze swoim Panem na każdy dzień. Jakie słowa może wypowiadać, jakich mu już nie wolno wypowiadać. O czym może myśleć, o czym już nie może myśleć. I gdzie może znaleźć uwolnienie od natrętnych myśli, które mu przeszkadzają. Kto może oczyścić? Kto może poprowadzić? Jezus Chrystus, nasz Pan. Ten, który jest Panem Panów i Królem Królów. Każdy, który umiłował Jezusa, zaczyna słuchać Jego słów i wypełniać Jego przykazania. Tak jak czytamy w Ewangelii Jana 14 rozdziale, 21 wierszu. A w 23 czytamy, że kiedy człowiek tak żyje i wypełnia przykazania Jezusa Chrystusa, to Ojciec i Syn przychodzą i zamieszkują w Nim. Być zamieszkanym przez Boga to jest coś wspaniałego. Coś, co może najlepszego, co może spotkać człowieka na ziemi. Mieć naturę Boga. Mieć to, co jest z nieba, nie z tej ziemi. Co przyszło z nieba. To jest takie błogosławione dla nas. I jeszcze z 10 rozdziału tej 5 Mojżeszowej. Jest dobrze wiedzieć, dlaczego uczymy się słów Pana. Takie słowa były też skierowane do Izraela. Od 12 wiersza, 10 rozdział. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. Obrzeźcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie, gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim i potężnym, strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest Twoją chwałą i On jest Twoim Bogiem, który dokonał z Tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały Twoje oczy. 70 osób wstąpili do Egiptu Twoi ojcowie, a teraz Pan Twój Bóg uczynił Cię licznym jak gwiazdy na niebie. Będziesz więc miłował Pana Boga swego i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw, Jego przykazań. Moglibyśmy się skierować te słowa i dzisiaj do nas. A teraz więc, chrześcijanie, wiedzcie, czego żąda od was wasz Bóg, abyście całą duszą i siłą i abyście przestrzegali wszystkich Jego przykazań i abyście szli i naśladowali swego Pana. To On napełnił sobą całe niebo i całą ziemię. I wszystko Jemu jest poddane, tak? Te słowa znamy o Jezusie Chrystusie. Wszystko zostało poddane naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie moce i zwierzchności. I nasze serca mają być też obrzezane, aby mogły być napełnione tym, co chce nasz Pan. Chrześcijanin to jest ktoś oddzielony od tego świata. Ktoś oddzielony i posłany do służby. Ktoś oddzielony dlatego, żeby oddał chwałę życiem, nowym życiem temu, który go zrodził na nowo, Bogu Wszechmogącemu. Chrześcijaństwo jest nie naszą zasługą. To jest zasługa Jezusa Chrystusa. To jest dar Boga dla nas. Abyśmy my dzisiaj jako chrześcijanie mogli żyć dla Jego chwały. I Bóg dał nam swego ducha, abyśmy mogli tak żyć. Dał nam swego ducha, aby On nas prowadził. I aby zwycięstwo Jego było ugruntowane w nas. to jest nasz Bóg. On powiedział, że będziemy oglądać Jego oblicze, ale musimy wytrwać do końca w Jezusie Chrystusie, ponieważ tylko w Nim jest zbawienie i życie wieczne. Nauka płynęła do Izraela. Ona była bardzo konkretna i bardzo zdecydowana. Ale chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Od 6 wiersza. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się opowiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat, czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpoczynienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Popatrzmy, jak proste jest Słowo Boże. Popatrzmy, jak dokładnie jest to tłumaczone w tym liście do Hebrajczyków. Aby z nami nie stało się tak jak z nimi, którzy chociaż usłyszeli, którzy chociaż zobaczyli dzieło Boże, jednak nie okazali posłuszeństwa Bogu. Zlekceważyli Boga. Nie uznali, że to musi być prawdą, co mówi Bóg. Wydawało im się, że Bóg nie może być taki. On musi być inny. Ale Bóg, kiedy mówi o sobie, że On jest taki, to jest taki amen. Bóg nie mówi o sobie inaczej niż jest. Zawsze mówi prawdę. I dlatego my możemy wiedzieć, że się możemy trzymać spokojnie tego słowa, które Bóg sam o sobie powiedział. Że On jest takim Bogiem, że On się nie zmienia. Że jest Bogiem stałym. I dlatego, jakbyśmy czytali z Izajasza, podobają się Bogu, którzy są stałego serca. Nie chwiejni w postępowaniu swoim, lecz stali, wiedzący na kim znaleźli oparcie swoje. Oni słyszeli też dobrą nowinę, lecz ona na nic się im nie przydała, dlatego że nie była powiązana z wiarą. w tego, który je powiedział, te słowa. I dlatego my dzisiaj mamy wiązać z wiarą każde słowo Pana. My dzisiaj uczymy się Chrystusa nie po to, żeby wiedzieć, jaki jest Chrystus, ale by żyć według tych słów, które się uczymy. Jesteśmy w szkole, z której kiedy się wychodzi, to wychodzi się po to, żeby wykorzystywać te wszystkie słowa. Nie po to, żeby jak najszybciej o nich zapomnieć, ponieważ one się nie przydadzą na nic, tak jak jest w szkole tego świata. Wiele rzeczy, które się uczy w tym świecie, są nieprzydatne, są śmieciem, który trzeba wynieść. Ale wszystko to, co mamy tutaj, jest nam potrzebne do życia w pobożności. Dlatego to, co uczymy się w zgromadzeniach, jest każdemu z nas potrzebne, kiedy wychodzimy i idziemy w ten świat, aby żyć według tych słów i wiedzieć, co Bogu mojemu jest miłe i co On chce, abym uczynił. I Bóg chce, abyśmy powiązali te słowa z wiarą. Abyśmy patrzyli z ufnością i wiarą na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary naszej, biegnąc i trwając w tym biegu. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym, kiedy Bóg dociera do nas, to powinniśmy robić z tym słowem coś, co do nas dociera, ponieważ ono jakby obnaża nas. To słowo jest jak lustro dla nas, pokazując nam stan na dzisiaj. Nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby coś zrobić, jeżeli jest to niedobry stan, prawda? A kiedy jest to dobry, to możesz mieć potwierdzenie. Słowo ci potwierdziło, że dzisiaj twój stan jest stanem miłym twemu Bogu i możesz się radować i cieszyć. Dlatego kiedy czytamy słowo, to badamy siebie i doświadczamy, czy słowo to potwierdza mi, że dobrze postępuję, czy mówi mi, że nie robię tego, jak powinienem robić, albo nie robię tego wcale. I dlatego jest tak dobrze słuchać słów Pana i słuchać tych, którzy je głoszą, rozważać je i korzystać z nich w każdym miejscu. Staliśmy się współuczestnikami Jezusa Chrystusa i to jest chrześcijaństwo powołane do niesienia radosnej nowiny o tym, że Bóg z sobą świat pojednał w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj możemy być jakby egzemplarzami, może to złe słowo, świadectwami tego, co uczynił z nami Bóg. To jest Boże dzieło. Tak jak Izrael miał być ludem, przez który Bóg chciał okazać wszystkim ludom innym swoją chwałę, majestat. On jest kimś, przez którego Pan Jezus chce okazać się jako prawdziwy Pan. I niech to robi w swojej wielkiej łasce i miłości. A my chcielibyśmy, aby odpocząć od swoich dzieł w tej sprawie, a zupełnie wziąć z Jego ręki to, co On ma dla nas przygotowane. Gdyż myśli Pana to nie myśli nasze. Drogi Pana to nie drogi nasze. Dlatego człowiek, który chce chodzić drogą Bożą, musi odpocząć od własnych myśli, od własnych dróg i zacząć chodzić drogami Pana i myśleć myślami Pana, słowami Pana mówić. Wszystko, co mówi chrześcijanin, ma być jak Słowo Boże. To jest wszystko prawdą skierowaną do nas. Dlatego Pan Jezus Chrystus jest takim samym Panem dzisiaj. Z listu do Efezjan chciałbym, żebyśmy przeczytali. 4 rozdział. Chcę czytać teraz te słowa, których wspominałem wcześniej i które uderzają mocno, jak młot kruszący wszystkie mury zmurszałe, otynkowane, które nie mają w sobie mocy, aby prawdziwie chrześcijanie mogli wiedzieć, co za budowlę dzisiaj stawiamy na tej ziemi. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Popatrzmy, to jest jedno z tych przykazań, które jest skierowane do nas. Z pokorą, z łagodnością i z cierpliwością mamy siebie nawzajem znosić. Wiemy, że jako cieleśni ludzie jesteśmy różni, ale mamy jednego ducha. I w tej jedności Ducha Świętego mamy trwać. Miłość zakrywa cielesność drugiego człowieka. Jeden jest wielomówny, drugi jest małomówny. Jeden jest hałaśliwy, drugi jest bardzo cichy. Ale to już nie ma tego znaczenia, ponieważ w Jezusie Chrystusie wszyscy staliśmy się Chrystusowymi. I dlatego miłość do Jezusa i miłość do każdego, który należy do Niego, powoduje to, że usuwamy w cień cielesność człowieka. A widzimy bardziej to, co jest z Jezusa Chrystusa ugruntowane w Nim. Starając się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Paweł właśnie to mówi. Abyśmy tak się starali zachować jedność ducha, spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. To są słowa, które są skierowane od Boga przez Pawła do nas i o których wspominałem. To jest to, co my musimy wykonać, jeżeli chcemy być posłuszni Jezusowi. Nie możemy wnosić rozłamów, lecz mamy wnosić łączność, miłość. Idziemy w jednym kierunku, do nieba. Tam poszedł Jezus przygotować nam miejsce. Powiedział, kiedy przygotuje, to przyjdzie po nas i weźmie nas do siebie. Do wszystkich, którzy wiedzą i znają wolę swego Pana i wykonują ją. Jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa. Nie może ręka buntować się przeciwko nodze, ani oko przeciwko uchu i mówić, nie chcę Cię, ale wszystko jest potrzebne w ciele Jezusa. To jest właśnie wspaniałe. Pan Jezus zniósł nas takimi, jakimi byliśmy. Kiedy podchodził do każdego z nas, byliśmy jacy, tacy, których sami się teraz wstydzimy. Ale Pan podszedł do nas. Minął tą naszą cielesność i dotarł do naszej duszy i ducha. I przywołał, i powiedział, chodź. I dzięki temu staliśmy się chrześcijanami. Abyśmy mogli dzisiaj naśladować naszego Pana. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Przywraca nam się to słowo czwartkowe, prawda? O tym rozmawialiśmy, mówiliśmy sobie, że to jest właśnie dzieło Pana, abyśmy wszyscy byli sługami. Przygotować świętych do posługiwania sobie nawzajem. Ustanowił pewne służby w Kościele Pan Jezus Chrystus. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Chciałem jeszcze taką rzecz, im dalej będę czytał, powiedzieć, że zwróćmy uwagę, że kiedy ludzie tego świata wychodzą do boju, to każda armia ma jakieś ubranie, które ją odróżnia od tej przeciwnej armii, aby oni mogli się rozpoznać w tym zgiełku bojowym. Co odróżnia chrześcijanina od wszystkich innych? Też taki ubiór, którym jest Jezus Chrystus. Przyobleczeni w Jezusa Chrystusa. To nas odróżnia i dlatego rozpoznajemy się po obecności Jezusa w Tobie czy we mnie. nie po tym, jak ktoś mówi, nie po tym, jaki Kościół reprezentuje, ale po tym, czy widać w nim Jezusa. Jezusa, którego znamy i o którym wiemy, jaki jest. To jest znak rozpoznawczy dla nas. Dlatego Paweł w pewnym miejscu powiedział, że jakby błogosławił tych, którzy miłują Jezusa Chrystusa, a przeklinał tych, którzy Go nie miłują. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Popatrzmy, jak kierują się do nas słowa Boże, które mówią nam, jak powinniśmy żyć i postępować, abyśmy tak żyli i postępowali. To są słowa, które mówią nam, tak żyj, a będziesz posłuszny Bogu. Skoncentruj się na tym, a będziesz wiedział, jak powinieneś postępować. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Popatrzmy, do jak zaszczytnego zadania przywołał nas Bóg, abyśmy byli naśladowcami Jego i abyśmy chodzili w tej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest powołanie od Boga. A skoro powołał nas, to uczynił nas zdatnymi do tego. Tak czytamy to w liście do Rzymian. Uwielbił nas, napełnił, oczyścił. To jest takie ważne. Widzieć, co uczynił nasz Bóg, abyśmy mogli wykonać Jego wolę. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi święty. Dlatego tak często sobie też mówimy, aby nie rozmawiać o rzeczach, które są obrzydliwością, i żeby nie zanieczyszczać się rzeczami tymi, ale by raczej mówić o tym, co jest, to jest też dalej napisane, miłe, przyjemne, co zbliża do Boga. Czasami człowiek się tak zbyt często zajmuje rzeczami tego świata, rozważa politykę tego świata, rozważa różne obrzydliwości tego świata, morderstwa, gwałty, inne rzeczy, i więcej rozmawia o tym i zanieczyszcza swój umysł. A później widzi, że nie może się radować, nie może się cieszyć. A więcej czasu powinniśmy spędzać o tym, mówić, co nasz Pan dał nam, do czego nas posłał, czym nas przysposobił, napełniać swoje wnętrza. Wiemy, że świat idzie na zagładę. My mamy żyć tak, aby on był uratowany. Ale kiedy nasze serca pozwolimy, żeby napełniały się tymi nieczystościami tego świata, to po pewnym czasie właśnie taka zatwardziałość pojawi się. I człowiek nie będzie widział już takiej wielkiej radości z tego, co ma w Bogu. Także bez wstyd i błazeńska mowa. Ja obserwuję głoszących słowo, obserwuję, czy w ich słowach pojawia się właśnie błazeńska mowa. I bardzo często ją widzę. Mowa żartobliwa. Mowa taka, żeby czy kogoś rozbawić, czy kogoś w jakiś sposób inny pokierować. I wiem wtedy, że ten człowiek po prostu już błądzi. Że kiedy podaje słowo, podaje z nim z samego siebie takim, jakim jest. Już nie jako Jezusa, ale swojego cielesnego człowieka, znieprawionego, często żyjącego w porządliwościach, których nie potrafi utrzymać i później one się wylewają przez niego. Ponieważ człowiek mówi o tym, co ma w swoim sercu i nie potrafi zatrzymać tego. Tak samo dobrze jest słuchać, co mówi człowiek. Jezus powiedział, słuchajcie, co mówił. Tego, co dobre, się trzymajcie. Jakby to, co złe, odrzucajcie. Jakieś żarty, jakieś rozbawienia, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Ale zdarza, właśnie mówię, i takie rzeczy później mogą być wśród wierzących ludzi, którzy myślą, że to tak można, że z tych ust może wychodzić żartobliwa mowa, a zarazem poważna mowa. Mowa błazeńska i mowa błogosławiona. Pan Jezus powiedział, że z tego samego źródła nie mogą wypływać wody słodka i gorzka zarazem. Będzie wypływać albo jedna, albo druga. My musimy strzec ust naszych, aby one były otwarte dla Pana. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. To też jest przykazanie. Dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, abyśmy dochodzili tego, co jest miłe Panu. I tego właśnie się uczymy dzisiaj. Uczymy się na zgromadzeniach. Uczą się tego dzieci Boże w różnych miejscach, gdzie jest Duch Chrystusowy, aby wiedzieć, jak naśladować Mistrza, jak postępować według śladów Pana. Kiedy przychodzimy do Pana i wołamy, wzywamy Jego pomocy, On słyszy nas i daje nam siłę, abyśmy mogli wykonać wolę Ojca. Jest powiedziane dalej tak: i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale jej raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Popatrzmy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego kiedy czytałem o tym upadku tego chłopca, dla niego mogło już się skończyć ten czas. Lecz dany mu czas został od Boga. I on mógł jeszcze wykonać coś, co może nie dopełni. Prawda? My dzisiaj musimy mieć wszystko wypełnione. My musimy mieć wszystko zawiązane tak, jak gotowość do pójścia do Pana. Żeby nie tracić już czasu, nie biegać po zakupy, kiedy przyjdzie Pan, prawda? Ale by być gotowymi, by zapalić swoje lampy i pójść do Jezusa. My dzisiaj wszystko musimy mieć uporządkowane, żebym nie musiał później szukać, gdzie co mam. Ja muszę mieć Boży porządek w swoim sercu. To jest wtedy, kiedy szukam Boga z całego serca. Otwieram moje serce i chcę, żeby tam był Boży porządek. Moją duszę, by ona była w porządku przed Bogiem. Żeby ona nie ciągnęła mnie do świata, ale by ciągnęła do Boga. Tak ważne jest, w którą stronę ciągnie dusza człowieka. Bo jeżeli ciągnie do świata, to człowiek idzie na śmierć. ale kiedy ciągnie do Boga, to idzie ku życiu wiecznemu. Tak bardzo jest ważne. Dlatego kiedy Pan podejmuje się prowadzić nas, to oczyszcza nasze dusze i daje jej pragnienie. I mówi, kto się napije z tego źródła, już więcej pragnąć nie będzie. Będzie lgnąć do Jezusa Chrystusa. Spełni się to pragnienie duszy. Zaszczepione. Popatrzmy, zwierzęta nie mają pragnienia. Tego pragnienia Boga. Ludzie mają to pragnienie, dlatego że myśmy stworzeni zostali na obraz i podobieństwo Boga. I to pragnienie musi być zrealizowane, jeżeli chcemy być z Bogiem. Bóg powiedział nam, jak mamy je realizować tu na ziemi. Kto jest naszą podporą, kto jest naszą siłą, kto jest naszym zwycięstwem i kto się podjął tego, abyśmy mogli być z Ojcem. Jezus Chrystus. Dlatego czyńmy to, co jest miłe przed obliczem Pana, wykorzystując ten czas. Nie możesz powiedzieć jutro, pojutrze, jakoś to załatwię. Dzisiaj, jeżeli głos Jego usłyszałeś, nie zatwardzaj serca swego, ten czas nie przeminął. Dzisiaj jest dzień od Pana. Tak samo jak wtedy był dany Izraelowi, oni go nie wykorzystali. Dzisiaj chrześcijanie mają wykorzystać ten czas. Popatrzmy. Jak bardzo jest ważne, żebyśmy mieli czas na to, żeby omówić Boże Słowo. Aby nawzajem się pouczyć ze Słowa Bożego. Aby nawzajem sobie przekazać doświadczenia, które mamy z Panem. Aby nawzajem powiedzieć, jak Pan nas z tego wyprowadził. Aby nawzajem sobie dodać sił i otuchy. To jest tak bardzo ważne, że mamy ten czas dzisiaj. Że nie musimy raz, dwa omówić sobie słowa, raz, dwa zaśpiewać pieśń, raz, dwa się pomodlić, bo goni nas czas. Możemy spokojnie omówić sobie słowo Pana, zastanowić się nad nim, rozważyć, oddać chwałę Bogu. Kto nas goni? Gdzie się spieszymy? Człowiek w tym świecie gdzieś się zawsze śpieszy, gdzieś goni, coś go ciągnie, gdzieś tam coś już powinien zrobić, ale człowiek wierzący wie, że należy do Pana. Czas jest w ręku Boga. Dzisiaj jestem tutaj, aby poznać wolę Boga. Nie po to, żeby odbyć jakąś rzecz dla mojego Boga. Jestem tu po to, żeby coś wziąć od Boga. Przyszedłem tu po to, żeby zaczerpnąć z Jego skarbnicy i wyjść jeszcze bogatszy. I po to są zgromadzenia. Aby człowiek został ubogacony, aby pocieszony i wzmocniony mógł wyjść z tego miejsca. Dlatego nie będziemy sobie ograniczać czasu na to, jak będziemy się uczyć, jak będziemy się nawzajem pouczać, napominać, pocieszać i wzmacniać. Też to jest tak ważne. Każde słowo Pana dla nas jest skarbem, tak? Dzisiaj już wiele skarbów zdążyłem przeczytać, ale gdybyśmy mieli czytać jeszcze więcej, to tych skarbów w Biblii jest mnóstwo. Ile z nich pamiętasz? Ile mógłbyś opisać? I ile one dla Ciebie znaczą? To jest to, czy korzystasz z nich? Czy wiesz, jakie są przykazania Pana? I czy je wykonujesz? Przykazaniem Pana jest także, żeby człowiek wiedział, jaka jest wola Pana. Tak? Ty i ja musimy znać wolę Ojca, bo Pan Jezus powiedział, że ci, którzy nie znają woli Ojca, nie będą z Nim, ponieważ nie będą jej wypełniać. Dlatego my się uczymy woli Ojca względem Ciebie i mnie. I kiedy słyszysz te słowa, to chciej usłyszawszy je, pragnąć je wykonać. Być spośród tych mądrych, którzy kiedy usłyszeli, mają pragnienie wykonać te słowa. Nie spośród głupich, którzy usłyszeli i zlekceważyli to słowo. Pan mówi, żebyśmy byli pełni ducha. Ducha Chrystusowego, Ducha Bożego. I abyśmy rozmawiali ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dlaczego? Gdyż On zbawił nas. Gdyż On jest tym, który zapewnił, że nas nie zostawi i nie porzuci. Że On wziął nas w swoje ręce, Jezus Chrystus. I On nas przygotuje na spotkanie z Ojcem. Jesteś tego pewna? Jesteś? On to wziął. I On to uczyni. I to jest tak dobrze wiedzieć, że Jezus się tego podjął. I my mamy wiedzieć, że wolą Ojca jest, aby Jezus nas doprowadził do spotkania z Ojcem. Ale oporni będą zatali swoje serca. Odpadną. Ale ci, którzy wiedzą, że Jezus Chrystus mnie doprowadzi, będą się trzymać Jezusa. nie chcieli zginąć, zgubić się, lecz będą patrzeć na Jezusa z wiarą, z ufnością, z nadzieją, wiedząc, że w Jezusie mam zwycięstwo. Pan Jezus mówi, ja Cię przyprowadzę. Ja poszedłem tylko przygotować miejsce, ale ja wrócę po Ciebie. Ja Cię nie zostawiłem sierotą. Ja przyszedłem, aby prowadzić Cię. I to jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Ale On powiedział taką bardzo ważną rzecz, nasz Pan. Będziemy sobie o niej też czytać. Lecz ja mam pewien wymóg skierowany do Ciebie. Otwórzmy może Ewangelię Mateusza. 16 rozdział. Czytamy te słowa już chyba, które jest zgromadzenie rzędu. Od 24 wiersza. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.